Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Learning Git. Praktyczny i wizualny przewodnik po podstawach Git autorstwa Anny Skoulikari to podręcznik wprowadzający do systemu kontroli wersji wydany przez O'Reilly. Książka jest skierowana przede wszystkim do osób, które zaczynają pracę z Gitem albo znają pojedyncze polecenia, lecz nie rozumieją jeszcze, co dzieje się z plikami i historią projektu. Jej celem nie jest zebranie wszystkich możliwości narzędzia, lecz zbudowanie poprawnego, użytecznego modelu podstawowych operacji. Autorka prowadzi czytelnika od instalacji Gita i pracy w terminalu, przez repozytoria lokalne, obszar przejściowy oraz komity, aż po gałęzie, łączenie zmian. Zdalne repozytoria i pull requesty. Charakterystyczną metodą są kolorowe diagramy, proste przykłady oraz ćwiczenia wykonywane równolegle na własnym komputerze. Dzięki temu abstrakcyjna historia zmian zostaje przedstawiona jako konkretna struktura, którą można obserwować i samodzielnie modyfikować. To pozycja dydaktyczna, skoncentrowana na praktyce i stopniowym wprowadzaniu pojęć. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, wizualny model historii zmian zamiast nauki poleceń na pamięć. Najważniejszą cechą książki jest założenie, że trudność Gita wynika często nie z liczby komend, ale z niewidocznej dla początkującego struktury danych. Polecenie może zadziałać, a mimo to użytkownik nie wie, gdzie znajdują się jego zmiany, do jakiej historii należą i dlaczego później pojawia się konflikt. Skoulikari odpowiada na ten problem diagramami oraz konsekwentnym użyciem kolorów. Są przedstawiane w sposób, który pozwala śledzić ich kolejność, pochodzenie i relacje między gałęziami. Kolor pełni funkcję poznawczą, a nie dekoracyjną, ponieważ zmniejsza obciążenie związane z odczytywaniem długich identyfikatorów i technicznych opisów. Autorka korzysta też z prostych, powtarzalnych przykładów, między innymi projektu z kolorami tęczy. Taki materiał ćwiczeniowy celowo ogranicza złożoność samego kodu lub tekstu, aby uwaga mogła skupić się na mechanice kontroli wersji. Czytelnik może więc powiązać operacje w terminalu z widokiem historii i rzeczywistym stanem plików. To podejście odróżnia książkę od skróconych ściąg poleceń. Ściąga pomaga przypomnieć sobie składnie. Natomiast wizualny model wyjaśnia, kiedy dana operacja jest właściwa i jakie konsekwencje będzie miała dla projektu. Dzięki temu podstawy mogą stać się bardziej trwałe, zwłaszcza dla osób, które wcześniej traktowały Gita jako zestaw niezrozumiałych rytuałów. Po drugie, obszar roboczy. Stagging i commity jako trzy odrębne etapy pracy. Książka szczególną uwagę przywiązuje do rozróżnienia między katalogiem roboczym, obszarem przejściowym i zatwierdzoną historią. Jest to fundament praktycznej pracy z Gitem, ponieważ wiele początkujących osób zakłada, że zapisanie pliku automatycznie oznacza zapisanie zmiany w repozytorium. Autorka pokazuje, że Git pozwala rozdzielić te etapy świadomie. Najpierw użytkownik modyfikuje pliki w katalogu roboczym. Następnie wybiera konkretne zmiany do obszaru stagging za pomocą Git Add. Dopiero commit utrwala przygotowany zestaw jako punkt w historii. Ta sekwencja ma praktyczne znaczenie. Można przygotować logicznie spójny commit, mimo że w katalogu znajdują się także zmiany niedokończone lub niezwiązane z bieżącym zadaniem. Taka historia jest łatwiejsza do czytania, sprawdzania i współdzielenia z zespołem. Stopniowe ćwiczenia pomagają dostrzec, że stagging nie jest zbędnym pośrednikiem, lecz miejscem selekcji. Uczy to również ostrożności przed wykonaniem commitu, bo użytkownik powinien rozumieć, które pliki i wersje plików faktycznie zatwierdza. Wyjaśnienie tego mechanizmu od początku zmniejsza ryzyko chaotycznych commitów obejmujących przypadkowe pliki. Stanowi też przygotowanie do późniejszych zagadnień, takich jak praca na gałęziach, rozwiązywanie konfliktów i współpraca przez zdalne repozytoria. Po trzecie, gałęzie. Skalanie i rybasy jako narzędzia porządkowania równoległej pracy. W części poświęconej gałęziom książka przechodzi od liniowej historii do sytuacji, w której projekt rozwija się w kilku kierunkach. Czytelnik uczy się tworzyć, przełączać i usuwać gałęzie, a następnie obserwować, jak commity tworzą rozgałęzienia historii. To ważne, ponieważ gałąź nie jest jedynie nazwą zadania. Jest wskazaniem na określony punkt rozwoju, dzięki któremu można eksperymentować lub realizować funkcję bez bezpośredniej ingerencji w główny nurt pracy. Skoulikari omawia dwa sposoby ponownego połączenia pracy. Merge skala niezależne historie, zachowując informację o ich zbiegu. Rybasse przenosi commity jednej gałęzi na nowszą podstawę, przez co historia może wyglądać bardziej liniowo. Książka nie redukuje tego wyboru do prostego przepisu, lecz pokazuje, że oba mechanizmy zmieniają sposób odczytywania historii. Zrozumienie tej różnicy jest ważniejsze niż mechaniczne uruchomienie komendy. Czytelnik może rozpoznać, dlaczego niektóre zespoły używają skalania do dokumentowania integracji, a inne preferują uporządkowaną sekwencję commitów w pracy lokalnej. Wizualne przedstawienie relacji między gałęziami jest tu szczególnie użyteczne, bo pozwala zauważyć, skąd wynika potrzeba integracji i jakie miejsce zajmują zmiany po jej wykonaniu. Materiał obejmuje podstawy, ale daje język potrzebny do świadomego uczestnictwa w typowym przepływie pracy zespołowej. Po czwarte, repozytoria zdalne i rozdzielenie pobierania zmian od ich integracji. Kolejny istotny obszar dotyczy pracy z repozytoriami zdalnymi. Po opanowaniu lokalnej historii użytkownik musi zrozumieć, że współpraca nie polega wyłącznie na wysłaniu plików do serwera. Książka omawia klonowanie repozytorium push, pull i fetch, czyli operacje, które łączą lokalną kopię projektu z jego współdzieloną wersją. Szczególnie ważne jest rozróżnienie między pobraniem informacji o zmianach, a ich włączeniem do bieżącej pracy. Fetch pozwala poznać aktualny stan zdalnego repozytorium bez natychmiastowej modyfikacji lokalnej gałęzi. Pull służy do pobrania i zintegrowania zmian. To rozróżnienie pomaga podejmować działania ostrożniej, zwłaszcza gdy lokalna gałąź zawiera własne, niedokończone commity. Autorka osadza polecenia w procesie, a nie przedstawia ich jako wymiennych synonimów. Czytelnik uczy się, że przed wysłaniem zmian warto wiedzieć, na jakiej gałęzi pracuje, jaka historia jest lokalna i czy zdalna wersja nie została już rozwinięta przez inną osobę. Taka perspektywa przeciwdziała częstemu błędowi polegającemu na automatycznym używaniu pull lub push bez sprawdzenia kontekstu. Dla osób pracujących samodzielnie zdalne repozytorium zapewnia kopię i publikację projektu, a dla zespołów staje się wspólnym punktem wymiany historii. Książka wyjaśnia oba zastosowania, zachowując koncentrację na podstawowych mechanizmach Gita. Na koniec pull request jako etap komunikacji i kontroli zmian w zespole, omawiając pull requesty, książka rozszerza perspektywę z obsługi narzędzia na współpracę. Pull request nie jest podstawową funkcją samego Gita, lecz popularnym mechanizmem platform hostujących repozytoria, który porządkuje proponowanie i przeglądanie zmian. Skolikari przedstawia go jako element przepływu pracy, w którym gałąź z konkretną zmianą może zostać pokazana innym osobom przed włączeniem jej do wspólnej gałęzi. Ma to znaczenie techniczne i komunikacyjne. Technicznie umożliwia porównanie zmian oraz sprawdzenie, z jaką gałęzią mają zostać zintegrowane. Komunikacyjnie tworzy miejsce na opis celu pracy, komentarze i przegląd kodu lub dokumentacji. Dla początkujących ważne jest dostrzeżenie, że praca z Gitem nie kończy się na poprawnym commicie. W środowisku zespołowym liczy się też czytelność historii, sensowny zakres zmiany i możliwość jej oceny przez innych. Książka łączy to zagadnienie z wcześniejszymi elementami, takimi jak gałęzie, zdalne repozytoria i skalanie. Dzięki temu pull request nie jawi się jako osobna procedura do zapamiętania, ale jako praktyczne zastosowanie opanowanych mechanizmów. Zakres pozostaje podstawowy, więc publikacja nie zastępuje szczegółowego przewodnika po politykach zespołowych czy automatyzacji kontroli jakości. Daje jednak nowemu użytkownikowi wystarczający kontekst, by rozumieć, dlaczego zespoły pracują na osobnych gałęziach i dlaczego zmiany bywają sprawdzane przed połączeniem. Podsumowując, Learning Git będzie najbardziej wartościowa dla osób rozpoczynających pracę techniczną, uczestników bootcampów, junior developerów, analityków danych, autorów dokumentacji i wszystkich, którzy muszą korzystać z repozytoriów w projektach osobistych lub zawodowych. Może pomóc także osobom z niewielkim doświadczeniem, które potrafią wykonać kilka komend, ale nadal nie rozumieją relacji między plikami, staggingiem, summitami, gałęziami i zdalną historią. Publikacja nie jest encyklopedią Gita ani zaawansowanym podręcznikiem administracji repozytoriami. Jej praktyczna korzyść polega na tym, że ogranicza materiał do podstawowych czynności, a jednocześnie wyjaśnia ich logikę. Czytelnik nie tylko ćwiczy git add, git commit czy git push, ale ma zobaczyć, co każda z tych operacji zmienia w strukturze projektu. Na tle wielu książek i kursów w tej kategorii wyróżnia ją konsekwentnie wizualna metoda nauczania, kolorowe diagramy. Proste projekty ćwiczeniowe i stopniowe wprowadzanie terminów są szczególnie przydatne w temacie, który zwykle jest przedstawiany za pomocą abstrakcyjnych definicji i długich list komend. To nie oznacza, że wizualizacja usuwa potrzebę samodzielnej praktyki. Przeciwnie, książka traktuje wykonywanie ćwiczeń jako integralną część nauki. dla osób szukających solidnego startu może więc stanowić pomost między lękiem przed terminalem a świadomą podstawową pracą z historią zmian i współdzielonymi repozytoriami. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Anna Skolikari, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.